Budy się żegnamy teraz.
Tak,
Tak.
bez obłudy,
Przykro
zdecydowanie
nam.
bez obłudy. Zbliża się godzina 17, więc kończymy audycję. Dziś żegnają się z wami
Ania,
Tomek,
Agnieszka,
Mateusz,
ojciec Benedykt.
Audycję realizowała nam Kasia. Dziękujemy i do usłyszenia już za tydzień.
Godzina 17. Słuchają Państwo Radia Maryja.
Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Watykan. Podczas audiencji generalnej Ojciec Święty Benedykt XVI podziękował Polakom za modlitewne wsparcie podczas swojej pielgrzymki do Fatimy.
Serdecznie witam pielgrzymów z Polski. Wam tu obecnym i waszym rodakom serdecznie dziękuję za modlitewne wsparcie w dniach mojej pielgrzymki do Fatimy. Towarzyszyło mi wspomnienie szczególnego czciciela Matki Bożej Fatimskiej, sługi Bożego Jana Pawła II, którego rocznicę urodzin wspomnieliśmy wczoraj, polecając Marii losy Kościoła i życie każdego z was, serca wszystkim błogosławień.
Ojciec Święty swoją pielgrzymkę do Portugalii odbył w ubiegłym tygodniu. Dziś przypomniał nabożeństwa w Lizbonie, Fatimie i Porto oraz naukę, jaką głosił.
W Fatimie poświęcił wszystkich kapłanów Niepokalanemu Sercu Maryi. Zwrócił uwagę na aktualność orędzia fatimskiego.
Przypomnijmy, że w Portugalii apelował również o ochronę życia, rodziny oraz małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Tymczasem prezydent tego kraju podpisał wczoraj przyjętą przez parlament ustawę legalizującą związki homoseksualne.
Episkopat portugalski w opublikowanym oświadczeniu przypomniał słowa papieża wypowiedziane podczas spotkania z organizacjami charytatywnymi w Fatimie. Byli tam obecni ojcowie redemptoryści. Przypomnijmy relację ojca Jacka.
Ojciec Święty dodał odwagi do obrony życia od poczęcia i rodziny jako podstawowej komórki społecznej opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety. To też wyraźnie w tych prostych słowach zostało powiedziane i to tutaj przyjęto oklaskami.
Portugalski episkopat oświadczył, że uznanie związków homoseksualnych jest sprzeczne z solidnymi zasadami różnych cywilizacji ludzkości.
Przed katastrofalnymi skutkami lekkomyślnego odbierania rodzicom dzieci i przekazywania ich ośrodkom opieki społecznej przestrzega przewodnicząca Skandynawskiego Komitetu Praw Człowieka, szwedka Rabbi Harold Cleason.
Wczoraj spotkała się w Warszawie z przedstawicielami organizacji rodzinnych, dziś z przedstawicielami Senatu oraz minister pracy Jolantą Fedak.
Harold Cleason jest zaniepokojona uchwaloną 6 maja przez Sejm Rzeczpospolitej ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Przypomniała o tragicznych skutkach skandynawskiej ustawy o zakazie bicia dzieci. Doprowadziła ona do głębokich urazów, które dotykają nie tylko osoby bezpośrednio zaangażowane, ale także ich dziadków, wujów czy kuzynostwo.
Mówi bioetyk Hanna Wójkowska.
Naturalnym środowiskiem dla dzieci jest ich dom rodzinny. Nawet jeżeli ten dom rodzinny nie do końca jest idealny, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, to jednak więzi, które panują w takiej wspólnocie, powodują, że ludzie w rodzinie czują się najbezpieczniej i to kształtuje ludzi, którzy potem idą w społeczeństwo. Natomiast odrywanie dzieci, wychowywanie ich w ośrodkach zastępczych, w instytucjach powoduje, że te dzieci są okaleczone psychicznie.
Mówiła bioetyk Hanna Wójkowska.
Sytuacja powodziowa na południu Polski jest nadal bardzo trudna. W wielu miejscach, m.in. w Krakowie, Tarnobrzegu i okolicach Sandomierza, doszło do przerwania wałów.
Najtrudniejsza sytuacja jest na terenie 4 najbardziej zagrożonych województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
Alarm powodziowy dla Wrocławia i powiatów wrocławskiego, średzkiego, trzebnickiego będzie obowiązywał od godziny 18.
Powtarzająca się dramatyczna sytuacja powodziowa na południu kraju jest wynikiem zaniedbań rządu. Nie zareagował na zeszłoroczny raport NIK-u o złej sytuacji wałów przeciwpowodziowych.
Wcześniej koalicja PO-PSL odrzuciła z listy projektów programu operacyjnego infrastruktura i środowisko zatwierdzone wcześniej plany, które przygotował Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Przypomnijmy, co w ubiegłym roku powiedziała na ten temat nieżyjąca już przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, poseł Grażyna Gęsicka.
W sierpniu 2007 roku, jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, zaproponowaliśmy, żeby z Unii Europejskiej sfinansować kilkanaście dużych projektów przeciwpowodziowych, żeby nie trzeba było ciągle likwidować skutków powodzi, bo tych powodzi byłoby mniej albo być może udałoby się na pewnych terenach uniknąć. Niestety wszystkie te projekty zostały wykreślone przez panią minister Elżbietę Bieńkowską. Po prostu zostały wykreślone i nie były realizowane.
Platforma odebrała w ten sposób pieniądze najbardziej zagrożonym powodziami województwom.
Analiza orientacyjnego całkowitego kosztu projektu dla programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wskazuje, że Małopolsce odebrano ponad 570 milionów euro, a Podkarpaciu ponad 580 milionów euro.
Międzypaństwowy Komitet Lotniczy ogłosił na konferencji prasowej w Moskwie, że wykluczono wybuch, pożar i zamach terrorystyczny jako przyczynę katastrofy Tu-154 pod Smoleńskiem.
Informację tę podczas konferencji w Moskwie przekazała przewodnicząca Międzypaństwowej Komisji wyjaśniającej okoliczności tragedii Tatiana Anodina. Jak dodała, w kabinie pilotów były osoby spoza załogi.
Jeden z tych głosów został już zidentyfikowany. Podkreśliła też, że załoga Tu-154 na czas otrzymywała informacje meteorologiczne i o lotniskach zapasowych.
Według ustaleń komisji do tragedii doszło o 8:41 czasu polskiego.
W spółkach kolejowych rozpoczęły się referenda, w których pracownicy zdecydują, czy chcą strajku generalnego na kolei.
Uchwałę w tej sprawie podjęli delegaci Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.
PKP z miesiąca na miesiąc popada w coraz większe zadłużenie, a rząd umywa ręce. W ciągu kilkunastu miesięcy prywatny inwestor przejmie spółki Koleje Mazowieckie.
Decyzja w sprawie podjęcia strajku ma zostać podjęta 8 czerwca. Z zagranicy.
W Strasburgu zakończyła się zaplanowana na tę sesję debata, której przedmiotem były mechanizmy wzmocnionego ładu gospodarczego oraz polityczne znaczenie strategii Europa 2020 w sytuacji bieżącego kryzysu gospodarczego, mówi Dawid Nachajowski.
Eurodeputowani dyskutowali m.in. nad następstwami kryzysu finansowo-gospodarczego dla nowej strategii, jak również jej znaczeniem jako sposobu na wyjście z tak trudnej dla Europy sytuacji. W proponowanym przez Radę i Komisję mechanizmie antykryzysowym wszystkie państwa Unii Europejskiej uczestniczą w pomocy finansowej dla krajów szczególnie dotkniętych kryzysem, takich jak Grecja. Głos w tej sprawie zabrał poseł do Parlamentu Europejskiego, profesor Mirosław Piotrowski.
Już po raz trzeci Parlament Europejski pochyla się nad centralnie przygotowanym 10-letnim planem zatytułowanym Europa 2020. Wśród wielu posłów wzbudził on niechęć nie tylko ze względu na skojarzenia z historycznie przebrzmiałymi systemami politycznymi, ale także z powodu spektakularnego fiaska jego poprzedniczki nazwanej strategią lizbońską. Podczas ostatniej priorytetowej debaty zwracałem już uwagę na fakt oderwania treści dokumentu od aktualnego kryzysu finansowego i gospodarczego Unii. W międzyczasie Rada i Komisja podjęły konkretne decyzje mające na celu stabilizację strefy euro i gospodarek państw Unii Europejskiej. Zapowiadany zastrzyk wielu setek miliardów euro w zamierzeniu ma uzdrowić gospodarki państw Europy Zachodniej, borykających się z ogromnym deficytem budżetowym. Nie może się to jednak dziać kosztem uszczuplenia programów finansowych nowych krajów członkowskich, w tym Polski, które nie traktowały beztrosko wskaźników ekonomicznych. Jeśli strategia Europa 2020 w ogóle zostanie utrzymana, to musi te kwestie zrównoważyć.
Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Strasburg.
Jutro w kraju będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami przelotne opady deszczu. Po południu miejscami burze.
Temperatura maksymalna na wybrzeżu od 14 do 18 stopni, na pozostałym obszarze od 18 do 20, tylko na północnym wschodzie od 21 do 22 stopni Celsjusza.
Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni, na północnym wschodzie północno-wschodni, a w rejonie burz dość silny i porwisty, do 70 km na godzinę.
Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali i będzie rosło.
10 minut po godzinie 17 zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.
O czym mówią Polacy? To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.10. Gościem w studiu będzie pani poseł Beata Kempa. Kontynuacja rozmów w Radiu Maryja, godzina 21.40. Serdecznie zapraszamy.
Kochana rodzino Radia Maryja, bardzo chcieliśmy się spotkać z Wami 29 maja na wspólnym wielkim dziękczynieniu na terenach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Niestety, brzydka pogoda oraz niepewne prognozy meteorologiczne nie pozwalają nam na organizację tego wydarzenia. Jednak nie poddajemy się i już dziś zapraszamy Was na radosne dziękczynienie Panu Bogu i ludziom 4 września, w sobotę, po pierwszym czwartku miesiąca i po pielgrzymce do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Zapamiętaj i zaproś innych. 4 września, sobota, radosne dziękczynienie Panu Bogu i ludziom oraz święto w rodzinie w Toruniu na terenach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Instytut Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza na konferencję naukową Technologie komputerowe w edukacji. Konferencja odbędzie się w sobotę 22 maja w kampusie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ulicy Droga Starotoruńska 3. Rozpoczęcie konferencji o godzinie 11. W czasie konferencji głos zabiorą profesor dr habilitowany Dominik Sankowski z Politechniki Łódzkiej, edukacja i nauka w budowie społeczeństwa informacyjnego. Doktor habilitowany Grzegorz Musiał z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wsparcie akademickie dla nauczania w szkołach średnich z wykorzystaniem internetu i multimediów. Doktor Marcin Kołacz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Graficzne systemy 3D w edukacji ekologicznej. Magister Leszek Lewoc. Wdrażanie platformy edukacyjnej Fronter na wyższych uczelniach w Polsce i Europie. Dr Grzegorz Osiński i dr Maciej Wojtacki z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Symulacje komputerowe w naukach historycznych. Zakończenie konferencji obiadem około godziny 14. Zgłoszenia udziału w konferencji pod numerem telefonu 56 650 40 00. 56 650 40 00. Serdecznie zapraszamy.
Słuchają Państwo Radia Maryja. W ramach katechezy zapraszamy teraz Państwa na wysłuchanie przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II, które wygłosił w Toruniu w dniu 7 czerwca 1999 roku na UMK.
drodzy i szanowni państwo, panie i panowie, rektorzy, dziekani, profesorowie, pracownicy nauki polskiej. Jestem niezmiernie rad, że ponownie na moim szlaku pielgrzymim po ziemi ojczystej dane mi jest spotkać się z wami, ludźmi nauki, przedstawicielami wyższych uczelni z całej Polski. Jest rzeczą bardzo wymowną, że te spotkania ze światem nauki stały się już częścią integralną papieskich podróży po wszystkich kontynentach. Są to bowiem momenty szczególnego świadectwa. Mówią one o głębokiej i wielorakiej więzi, jaka istnieje pomiędzy powołaniem ludzi nauki a posługą Kościoła, która w swej istocie jest diakonią prawdy. Wdzięczny Bożej opatrzności za to dzisiejsze spotkanie serdecznie pozdrawiam obecnych tutaj rektorów, delegacje wyższych uczelni całego kraju, a poprzez obecnych obejmuję myślą i sercem cały świat polskiej nauki. Szczególne zaś pozdrowienie kieruję do pana rektora Uniwersytetu Toruńskiego, który tym razem gości nas w murach swojej uczelni. Dziękuję za słowa powitania, jakie skierował do mnie w imieniu wszystkich obecnych. Pozdrawiam także obecnego tutaj przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uniwersytetów. Spotykamy się w murach Uniwersytetu, który, gdy idzie o datę powstania, jest stosunkowo młodą uczelnią. Niedawno obchodził 50-lecie. Jednak, jak pamiętamy, tradycje nauki związane z tym miastem sięgają głęboko w przeszłość i wiążą się przede wszystkim z postacią Mikołaja Kopernika. Uniwersytet Toruński przez moment swojego powstania nosi na sobie ślad dramatycznych wydarzeń związanych z II wojną światową. Godzi się przy tej okazji przypomnieć, że twórcami tej uczelni byli w znacznym stopniu uczeni wygnańcy. Wygnańcy z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Z Wilna przyszedł do Torunia pierwszy rektor Uniwersytetu, profesor Ludwik Kolankowski, niestrudzony organizator uczelni. Z Wilna przyszedł Karol Górski, historyk, pionier badań nad polską duchowością religijną i wielu innych. Z kolei ze Lwowa przyszedł profesor Tadeusz Czerowski, szeroko znany filozof. Ze Lwowa także przyszedł profesor Artur Hutnikiewicz, znakomity badacz literatury. Krąg profesorów zasilili też uczeni przybywający ze zniszczonej Warszawy. Wśród nich nie sposób pominąć Konrada Górskiego, niezwykle wnikliwego badacza literatury. Oni i wielu innych tworzyli te uczelnie z wielkim poświęceniem. Były to czasy trudne, ale równocześnie czasy pełne nadziei. A nadzieja jest z prawdy, jak pisał Norwid. W tych nadzwyczaj trudnych powojennych warunkach sprawdzali się ludzie, sprawdzała się ich wierność prawdzie. Dziś Uniwersytet Toruński ma swoją własną fizjonomię i daje cenny wkład w rozwój polskiej nauki. Nasze spotkanie dzisiejsze odbywa się w ostatnim roku mijającego tysiąclecia, stojąc na przełomie tysiąclecia. Kierujemy nasze myśli na przemian, przeszłość i przyszłość. Szukamy przeszłości, nauk i wskazówek dla naszej przyszłości. Chcemy w ten sposób lepiej określić i podbudować naszą nadzieję. Świat potrzebuje dzisiaj nadziei i szuka nadziei. Ale czy dramatyczna historia naszego stulecia, wojny, zbrodnicze ideologie totalitarne, obozy koncentracyjne, gulagi. Czy to wszystko nie skłania raczej do ulegania pokusie zniechęcenia i rozpaczy? Pascal napisał kiedyś, że poznanie przez człowieka swej własnej nędzy rodzi rozpacz. Aby odkryć nadzieję, trzeba zwrócić wzrok ku górze. Dopiero poznanie Chrystusa, dodaje Pascal, wyzwala od rozpaczy, bo w nim rozpoznajemy nie tylko naszą nędzę, ale i naszą wielkość. Chrystus. Chrystus ukazał ludzkości najgłębszą prawdę o Bogu i zarazem o człowieku, objawiając Ojca, który jest bogaty w miłosierdzie, Bóg jest miłością. Tak jest właśnie temat wiodący mojej obecnej wizyty w Ojczyźnie. W encyklice o Duchu Świętym pisałem: w swoim życiu wewnętrznym Bóg jest miłością, miłością istotową, wspólną trzem osobom boskim. Miłością osobową jest Duch Święty jako Duch Ojca i Syna, dlatego przenika głębokości Boże jako miłość, miłość dar niestworzony. Można powiedzieć, i w Duchu Świętym życie wewnętrzne Trójjedynego Boga staje się całkowitym darem, wymianą wzajemnej miłości pomiędzy osobami boskimi i że przez Ducha Świętego Bóg bytuje na sposób dar. Ta miłość, która jest darem, daje się człowiekowi poprzez akt stworzenia i odkupienia. Dlatego człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. To z kolei są słowa z Redemptor Hominis. Ta właśnie prawda o Bogu miłości staje się źródłem nadziei świata i drogowskazem naszej odpowiedzialności. Człowiek może miłować, ponieważ został najpierw umiłowany. Został najpierw umiłowany przez Boga. Święty Jan nas poucza, my miłujemy, ponieważ Bóg nas sam pierwszy umiłował. Prawda o Bożej miłości rzuca światło również na nasze poszukiwanie prawdy, na pracę nad rozwojem nauki, nad całą naszą kulturą. Nasze poszukiwania, nasza praca potrzebują idei wiodącej, fundamentalnej wartości, która by nadała sens i połączyła w jeden nurt badania uczonych, refleksje historyków, twórczość artystów i rozwijające się w zawrotnym tempie odkrycia techników. Czy istnieje jakaś inna idea, inna wartość lub inne światło, które byłoby w stanie nadać sens wielorakim poszukiwaniom i działaniom ludzi nauki i kultury, nie ograniczając równocześnie ich twórczej wolności? Otóż miłość jest tą siłą. Siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. Chodzi tylko o to, by człowiek pozwolił jej narodzić się i by umiał nasycić nią swoją wrażliwość, swoje myślenie w laboratorium, w sali seminaryjnej, wykładowej, a także przy warsztacie wielorakiej sztuki. Spotykamy się dzisiaj w Toruniu, w mieście zwanym miastem Kopernika, na Uniwersytecie jego imienia. Odkrycie, jakiego dokonał Kopernik, jego znaczenie w kontekście historii nauk, przypominają nam stale żywy spór, jaki toczy się pomiędzy rozumem i wiarą. Chociaż dla samego Kopernika jego odkrycie stało się źródłem jeszcze większego podziwu dla Stwórcy i potęgi rozumu ludzkiego, to dla wielu było powodem poróżnienia rozumu z wiarą. Jak jest naprawdę? Czy rozum i wiara to dwie rzeczywistości, które wzajemnie muszą się wykluczać? W rozdźwięku pomiędzy rozumem i wiarą wyraża się jeden z wielkich dramatów człowieka. Ma on wiele przyczyn, zwłaszcza począwszy od doby oświecenia, przesadny, jednostronny racjonalizm doprowadził do radykalizacji postaw na gruncie nauk przyrodniczych oraz na gruncie filozofii. Powstały w ten sposób rozłam pomiędzy wiarą a rozumem, wyrządził niepowetowane szkody nie tylko religii, ale i kulturze. W ogniu ostrych polemik zapominano często, iż wiara nie lęka się rozumu, ale szuka jego pomocy, pokłada w nim ufność. Jak łaska opiera się na naturze, i pozwala jej osiągnąć pełnię. Tak wiara opiera się na rozumie i doskonali go. To jest cytat z encykliki Fides Ratio. Wiara i rozum to jakby dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Potrzebna jest dzisiaj praca na rzecz pojednania wiary i rozumu. W encyklice Fides et Ratio pisałem: wiara pozbawiona oparcia w rozumie skupiła się bardziej na uczuciach i przeżyciach, co stwarza zagrożenie, że przestanie być propozycją uniwersalną. Złudne jest mniemanie, że wiara może silnie oddziaływać na słaby rozum. Przeciwnie, jest wówczas narażona na poważne niebezpieczeństwo, może bowiem zostać sprowadzona do poziomu mitu lub przesądu. Analogicznie, gdy rozum nie ma do czynienia z dojrzałą wiarą, brakuje mu bodźca, który kazałby skupić uwagę na specyfice i głębi bytu. Odpowiedzią na odwagę wiary musi być odwaga rozumu. Jest to w gruncie rzeczy problem wewnętrznej jedności człowieka, ciągle zagrożonej podziałem i atomizacją jego poznania, któremu brak zasad jednoczących. Specjalne zadanie w tej dziedzinie staje przed dzisiejszą filozofią. Ludziom nauki oraz ludziom kultury powierzona została szczególna odpowiedzialność za prawdę, dążenie do niej, jej obrona i życie według niej. Znamy dobrze trudności związane z ludzkim poszukiwaniem prawdy, z których dzisiaj na czoło wysuwają się sceptycyzm, agnostycyzm, relatywizm i nihilizm. Dzisiaj nierzadko usiłuje się nam wmówić, że skończył się bezpowrotnie czas pewności poznania prawdy oraz że jesteśmy nieodwołalnie skazani na totalny brak sensu, na prowizoryczność poznania, ciągłą zmienność i względność. W tej sytuacji jawi się nagląca konieczność potwierdzenia podstawowego zaufania do ludzkiego rozumu, do jego zdolności poznania prawdy, także tej prawdy absolutnej i ostatecznej. Człowiek jest zdolny do wypracowania w sobie jednolitej i organicznej koncepcji poznania. Wycinkowość wiedzy, fragmentaryzacja sensu burzy wewnętrzną jedność człowieka. Człowiek dąży do pełni poznania, gdyż jest istotą, która z natury szuka prawdy i nie może bez niej żyć. Trzeba, aby nauka współczesna, a zwłaszcza współczesna filozofia, odnalazły, każda we własnym zakresie, wymiar sapiencjalny, polegający na poszukiwaniu ostatecznego i całościowego sensu ludzkiej egzystencji. Poszukiwanie prawdy dokonuje się nie tylko w indywidualnym zmaganiu, w bibliotece czy w laboratorium, ale ma także wymiar wspólnotowy. Człowiek udoskonala się bowiem nie tylko przez zdobywanie abstrakcyjnej wiedzy o prawdzie, ale także przez żywą relację z drugim człowiekiem, która wyraża się przez dar z siebie i przez wierność. Z tej wierności, która uzdalnia do złożenia siebie w darze, człowiek znajduje pełnię praw pewności i bezpieczeństwa. Zarazem jednak poznanie oparte na wierze, którego podstawą jest zaufanie między osobami, nie jest pozbawione odniesienia do prawdy. Wierząc, człowiek zawierza prawdzie, którą ukazuje mu druga osoba. Jest to z pewnością doświadczenie bliskie każdemu z was tu obecnych. Do prawdy dochodzi się także dzięki innym, w dialogu z innymi, dla innych. Poszukiwanie prawdy i dzielenie się nią z innymi jest ważną posługą społeczną, do jakiej w sposób szczególny są wezwani ludzie nauki. Stają dzisiaj przed nauką, w tym także przed nauką polską, wielkie wyzwania. Niebywały rozwój nauk i postęp techniczny rodzi fundamentalne pytania o granice eksperymentu, o sens i kierunki rozwoju technicznego, o granice ingerencji człowieka w przyrodę i środowisko naturalne. Postęp ten jest zarazem źródłem fascynacji, jak i lęku. Człowiek coraz częściej lęka się wytworów własnego rozumu i własnej wolności. Czuje się zagrożony. Dlatego też tak ważne jest dzisiaj przypomnienie sobie tej podstawowej prawdy, że świat jest darem Boga Stwórcy, który jest miłością, a człowiek, stworzenie, jest powołany do tego, ażeby był roztropnym i odpowiedzialnym gospodarzem w świecie natury, a nie jego bezmyślnym niszczycielem. Trzeba sobie ciągle na nowo przypominać, iż rozum jest darem Boga. Święty Tomasz powiedział, największym darem Boga jest rozum. Znakiem Bożego podobieństwa, jakie każdy człowiek nosi w sobie. Dlatego też tak ważna jest ciągła pamięć o tym, iż autentyczna wolność badań naukowych nie może abstrahować od kryterium prawdy i dobra. Troska o sumienie moralne, o poczucie odpowiedzialności za człowieka ze strony ludzi nauki urastają dziś do rangi podstawowych imperatywów. To właśnie na tym poziomie decydują się zarówno losy nauki współczesnej, jak i w pewnym sensie losy całej ludzkości. Trzeba pamiętać wreszcie o potrzebie wdzięczności, nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek. Ten, dzięki któremu, z którym, dla którego włącza się wielką przygodę poszukiwania prawdy. Wiem o trudnościach, z jakimi borykają się dzisiaj polskie uczelnie, zarówno kadry profesorskie, dydaktyczne, jak i studenci. Nauka polska, podobnie jak cała nasza ojczyzna, znajduje się ciągle w fazie głębokich przemian, reform. Wiem też, iż pomimo tego polscy uczeni odnoszą znaczące sukcesy, z czego niezmiernie się raduje i czego wam wszystkim serca gratuluję. Drodzy i szanowni państwo, na zakończenie pragnę jeszcze raz podziękować za to dzisiejsze spotkanie. Pragnę zapewnić, iż sprawy kultury polskiej, sprawy nauki polskiej noszę głęboko w swoim sercu. Serdecznie więc was pozdrawiam, a poprzez was pozdrawiam wszystkie środowiska uczelniane w Polsce, środowiska, jakie reprezentujecie, zarówno profesorów, jak i studentów oraz cały personel administracyjny i techniczny, prosząc o Boże błogosławieństwo dla wszystkich. Dziękuję.
W ramach katechezy wysłuchaliśmy przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II, które wygłosił w dniu 7 czerwca w Toruniu na UMK.
Wyszedłeś z Wadowic, powitał Cię Rzym. Sam Bóg postanowił, byś zawsze był z Nim. Śladami Chrystusa pociechę nam nieś. Niech ludy porusza natchnionych słów treść. Papieżu pielgrzymie, pokochał Cię świat. Sławimy Twe imię od tylu już lat. Papieżu pielgrzymie, ku Polsce wznieś twarz. Nadzieję nam przynieś i drogę. Gdzieś ziemię ożywił dotykiem swych ust. Cud stał się prawdziwy, kwiat wiary tam rósł. Swój naród wywiodłeś z niewoli i trosk. Odeszło niegodne, zmieniłeś nasz los. Papieżu pielgrzymie, pokochał Cię świat. Sławimy Twe imię od tylu już lat. Papieżu pielgrzymie, ku Polsce wznieś twarz. Nadzieję nam przynieś i drogę. Złomny i święty do ludzkich mów serc. Ludowi błogosław, niech stanie się cud, by wiara w nas rosła, by miłość w nas budź. Papieżu pielgrzymie, pokochał Cię świat. Sławimy
Jest godzina 17:47. Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zapraszamy teraz na modlitewne spotkanie właśnie z Matką Bożą w tej ikonie, w ikonie Nieustającej Pomocy. Nasze modlitewne spotkanie rozpoczniemy od odczytania podziękowań i próśb nadesłanych tutaj do studia w Toruniu, a zakończymy nabożeństwem nowenny, które będzie połączone z nabożeństwem majowym, z jej sanktuarium w Kościele Świętego Józefa w Toruniu. Niech w nasze modlitwy wprowadzi nas modlitwa wstępna. O Maryjo, Niebios Królowo, Ty z tronu wiecznej chwały spoglądasz na swoje dzieci i nieustannie spieszysz im z pomocą. Przychodzimy dziś do Ciebie, abyś nas przygarnęła do Twego matczynego serca, jak dziecię Jezus, które trzymasz w swoich ramionach. On, nasz Zbawiciel, patrzy na krzyż. Na nim dopełnił On dzieła odkupienia świata. Oddał swoje życie w ofierze, pokonał śmierć i wysłużył nam dar Ducha Świętego. Ty, o Maryjo, patrząc na nas z troską i miłością, wskazujesz nam drogę słowami: uczyńcie wszystko, co wam mówi Syn. Ty nas uczysz słuchać i kochać Jezusa. Wskazujesz, jak przy Nim trwać także w cierpieniu. Pragniemy Cię naśladować całym naszym życiem, o Dziewico Niepokalana i Przewodniczko nasza na drogach wiary. Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy, za Twoją macierzyńską opiekę nad nami i nad całym Kościołem Twojego Syna. Prosimy o łaski potrzebne w dalszym życiu. Wypraszaj nam żywą wiarę, mocną nadzieję i gorącą miłość. Przyjmij, o Maryjo, wszystkie nasze prośby, które z ufnością przynosimy do Twoich stóp. A teraz przyjmij, Maryjo, te szczególne wyrazy wdzięczności, które nasi słuchacze przekazują Tobie drogą podziękowań, które nadesłali tutaj do studia w Toruniu. Matko Boża Nieustającej Pomocy, przyjmij moje podziękowanie za otrzymane łaski oraz moją prośbę o zdrowie i Boże błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego i Twoją, Matko, opiekę dla syna Michała Zińskiego, który właśnie obchodzi 18. rocznicę urodzin. Prosi Cię o to, Mama. Matko Boża Nieustającej Pomocy, dziękuję Ci za otrzymane łaski oraz proszę o zdrowie, Boże błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego i Twoją, Matko, opiekę dla Pani Kazimiery Tylec z Bogu Chwały. Dziękuję i prosi czcicielka Małgorzata Zińska z Małomic. Dziękuję Ci, Mateczko Nieustającej Pomocy, za dotychczas otrzymane łaski i nadal Cię proszę o wstawiennictwo u Twojego Syna, Pana Jezusa, i proszę o zdrowie dla mnie i mojej najbliższej rodziny. Ufam Tobie, nasza Mateczko, Melania. Matko Boża Nieustającej Pomocy, przyjmij, Mateńko, w imieniu Twojej czcicielki Stanisławy Nowińskiej z Warszawy żarliwą modlitwę dziękczynną za 80 lat życia, za doznane łaski. Przyjmij też prośbę o dalszą opiekę i błogosławieństwo Twojego miłosiernego Syna na te podeszłe lata życia. Matko Boża Nieustającej Pomocy, dziękuję za otrzymane łaski oraz proszę o zdrowie, Boże błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego i Twoją, Matko, opiekę dla Pana Jana Budziaszka z Krakowa. Proszą, dziękują i proszą studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Matuchno moja najlepsza, na Twoje błogosławione ręce składam Bogu dziękczynienie za dar miłości, którą obdarzył mnie w jesieni mojego życia. Tobie, Mateczko, tę miłość powierzam i proszę, miej nas w swojej opiece. Prosi Cię o to Twój sługa z Torunia. A teraz, Matko kochana, chcemy przedstawić Ci osobiste intencje naszych słuchaczy, a was, drodzy słuchacze, prosimy, abyście zwracali się do Matki Bożej z pomocą w tych prośbach naszych słuchaczy. Matko Boża, utul pogrążoną w żałobie rodzinę świętej pani Danieli z Radziejowa. Spraw, by w chwilach smutku mąż Tadeusz i cała rodzina pamiętali o obietnicy zmartwychwstania i wspólnego spotkania. Proszę Cię, droga Matuchno Boża, weź w opiekę i ubłagaj u swojego miłosiernego Syna o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla kapłanów, księdza Andrzeja Golaszewskiego, księdza Marka Gołaszewskiego, księdza Ojczyka, księży z parafii świętego Dominika, świętego Urbana, Matki Bożej z Nysy i wszystkich kapłanów oraz siostry zakonne prowadzące nas do Twojego Syna. Prosi Basia. Matko Boża nieustającej pomocy, uproś łaskę nieba dla mojego świętej pamięci męża Albina Wyszomirskiego i mojej córki świętej pamięci Marii Potockiej. Błaga Cię o to Twoja czcicielka Fema z Poznania. Mateńko ukochana, polecam Tobie rodziny ofiarodawców. Uproś im u Syna Twego Jezusa Chrystusa łaskę wiary, miłości i nadziei. Uzdrów duszę i ciała, uwolnij od uzależnień. Pomóż rozwiązać trudne sprawy rodzinne, obdarz potomstwem. Proszę o pracę i dostatek, o opiekę Bożą na każdy dzień dla rodzin ofiarodawców. Stefanii Wozbonowicz, Marii Rogowskiej, Marii Jerzego Szoków, Marianny Chryciuk, Wandy Kościuk, Elżbiety Mani, Sabiny Kożuch. Dziękuję za łaski Boże dla tych rodzin. Twoja czcicielka z Gdańska. Matko Boża, natchnij mojego wnuka i spraw, żeby poszedł do spowiedzi i aby Duch Święty go oświecił. Matko Najświętsza, proszę ubłagaj u swojego Syna zdrowie dla kapłanów, misjonarzy z Torunia, Tuchowa i dla ojca dyrektora Radia Maryja, dla sióstr zakonnych i pracowników świeckich. Prosi Cię o te łaski Basia Fior. Nasza najlepsza Matko, powierzamy Ci małżeństwo naszego syna Roberta. Znasz, Matko, problemy tego małżeństwa. Przyjdź im z pomocą. Uproś u syna swego potrzebne łaski i przypływ wzajemnej miłości. Prosi Cię o to Twój sługa z Torunia. Proszę Cię, Matko Boża nieustającej pomocy, o wyleczenie mojego taty z nałogu alkoholowego. Uzdrów go oraz pomóż mojej rodzinie w przezwyciężeniu wszystkich trudności. Odsuń od nas wszelkie zło oraz pokusy. Pomóż i uproś błogosławieństwo Boże. W roku kapłańskim proszę Cię, Matko, o łaski dla kapłanów Uniwersytetu Teologicznego w Opolu oraz dla naszych proboszczów. Prosi Bernadeta. Matko Boża nieustającej pomocy, proszę o uwolnienie duszy i ciała Stanisława od złego ducha. Prosi Anna z Otwocka. Proszę Cię, Matko Boża, abym mógł chodzić i wiele dobrego uczynić dla ludzi. Jednocześnie gorąco dziękuję za otrzymane łaski. Twój czciciel Edward. Matko Boża nieustającej pomocy, gorąco błagam o nawrócenie moich wnuków i dzieci. Spraw, żeby poszły do spowiedzi. Kochana Mateczko pomocy nieustającej, błagam Cię z całego serca, żeby mój brat porzucił nieodpowiednią dla siebie kobietę. Tylko w Bogu moja nadzieja. Otocz go, Matko, swoim opieką. Prosi Twoje dziecko. Matko Boża nieustającej pomocy, proszę Cię za Tadeusza. Już tak długo poszukuję pracy. Pomóż mu ją znaleźć, aby mógł pracować w swoim zawodzie. Prosi Cię o to mama i rodzina. Matko Najświętsza, dziękuję Ci za dar życia mojego syna Marka, który dzisiaj ma urodziny. Modlę się do Ciebie, Matuchno, o Twoją macierzyńską opieką i Boże błogosławieństwo dla niego i rodziny, o zdrowie, zgodę i miłość w rodzinie. O te łaski dla syna i wnuka modlę się modli się mama i babcia. Matko Boża, w imieniu Twojej czcicielki Janiny z Kalisza dziękujemy za opiekę i doznane łaski i modlimy się o dalszą opiekę nad Janiną, o to, by Twój miłosierny Syn prowadził ją przez trudy życia do bram wiecznego zbawienia. Mateńko Najświętsza, Ty jesteś uzdrowieniem chorych. Modlimy się o łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla naszej córki Jolanty Przybylskiej z Czermna. Dodaj sił, Mateńko, naszej chorej córce. Bądź przy niej. Proszą Cię o to rodzice i rodzeństwo. Matuchno Boża, proszę Cię o łaskę zdrowia dla chorej Zofii. Wylecz ją, Matko Boża, nieustający pomocy z choroby, na stwardnienie rozsiane, osłanie od złych zdarzeń. Dodawaj sił i nadziei. Prosi Cię o to wierna słuchaczka. Matko Boża nieustającej pomocy, proszę Cię o światło i łaskę Ducha Świętego dla zdania matury przez wnuczka Mariusza i wnuczkę Anię. Prosi Cię o to babcia. Zakończmy nasze podziękowania i modlitwy modlitwą do Matki Bożej nieustającej pomocy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić, ale od wszelakich złych przygód racz nas wybawiać, o Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Na tym kończymy nasze modlitewne spotkanie tu w studio. Za chwilę o godzinie 18 połączymy się z Kościołem Świętego Józefa w Toruniu, skąd transmitować będziemy nabożeństwo nowenne, do uczestnictwa w którym serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy.